że ludzie się buntują, sprzeciwiają się ostro władzy, walczą o swój byt, o swój biznes. Bardziej wystraszysz ludzi, tym więcej możesz po prostu nakraść. Siadają psychopaci, którzy jeszcze nigdy nie przepracowali godziny w realnym biznesie. To kiedyś powiedział jeden z polityków i ciemny lud to kupił. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęli walczyć ze sobą, a po cichu przepchnięto naprawdę ważną. W polskim rynku tąpnęły bardzo nieruchomości komercyjne, czyli patrz, część wakacyjnych oraz część hotelarzy.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Trader 21. Twórca portalu independenttrader.com, specjalista z dziedziny inwestowania w akcje, autor bestsellera Inteligentny Inwestor XXI wieku. Ruszajmy! Pytania do dzisiejszego odcinka powstały we współpracy z uczestnikami naszej platformy Nowoczesna Firma. Zapisy do niej otwieramy już pod koniec marca. Szczegóły w opisie filmu.
Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Dziś po raz pierwszy, z uwagi na okoliczności, będzie to odcinek łączony przez internet. Będziemy online, ponieważ dożyliśmy takich czasów, kiedy nie można się tak łatwo, normalnie spotkać bez jakichś patyczków w nosie, żeby udowodnić, że nie jest się wielbłądem. Także dziś musimy się łączyć przez internet. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. I witam dzisiaj po raz trzeci w naszym programie Tradera 21, czyli Cezarego Głucha. Cześć, Czarku.
Dzień dobry, cześć Maciek, witam Was serdecznie.
Okej, okay, no i co? No i obudziliśmy się w 2021 roku w czasach, które, no myślę, że nawet jacyś tam zagorzali zwolennicy różnych teorii by się nie spodziewali, że do tego dojdzie, że tak to będzie wyglądało, że nie można swobodnie podróżować, że ludzie są dyskryminowani z uwagi na to, że, nie wiem, nie chcą czegoś, jakiegoś zabiegu na sobie przeprowadzić medycznego. Nie można gdzieś pojechać tak po prostu. Jakieś paszporty mają być dla ludzi, którzy są bardziej zgodni z systemem i dla takich, którzy nie są zgodni, nie będą mogli jeździć. Jak to, czy dla Ciebie z perspektywy inwestora, który siłą rzeczy od wielu lat obserwuje geopolitykę, no bo to są rzeczy, które wpływają na wszystko tak naprawdę, czyli również na opłacalność inwestycji. Czy dla Ciebie te dzisiejsze czasy to jest zaskoczenie, czy spodziewałeś się, że możemy dożyć czegoś takiego?
Nie, w życiu bym nie pomyślał, że to tak bardzo przyspieszy. Od wielu lat widoczne były tendencje takiego zwiększania zamordyzmu, eliminacji gotówki, eliminacji praw jednostki, przenoszenia takiej, nazwijmy to, władzy z poziomu osobistego na poziom czy to korporacji, czy to poziom rządowy. Natomiast to, co zostało zrobione pod płaszczykiem walki z pandemią, absolutnie mnie zaskoczyło. Co prawda jest jakiś opór, ale ja jestem przerażony kierunkiem, w którym to idzie. Tak jak powiedziałeś, no, paszporty szczepionkowe, dyskryminowanie ludzi, którzy nie chcą się bardziej poddać eksperymentowi medycznemu, no bo jak inaczej nazwać szczepionkę, która powstaje w ciągu pół roku, podczas gdy średni okres powstania to są 4 lata. No nie idzie to w zbyt dobrym kierunku. Natomiast to, co mi się podoba, to w Polsce jeszcze ludzie się buntują, sprzeciwiają się ostro władzy, walczą o swój byt, o swój biznes. Natomiast panie, miejsce, gdzie mieszkam od wielu lat, jak lemingi, co rząd powie, to robię.
Mhm. No jest to przerażające, a z drugiej strony też pytanie jednego z naszych widzów. No gdzie jest te tak zwane safe haven, czyli czy, no bo tu się ludzie buntują, no ale to też widać, że to konsekwentnie ten opór jest jakoś tam przełamywany. Na szczęście jeszcze nie tak szybko jak w niektórych miejscach. Natomiast czy ty widzisz jakieś takie miejsce, gdzie jest jeszcze normalnie?
Tych normalnych miejsc jest trochę, no. Jest na w każdej części globu możesz coś znaleźć. W Stanach Zjednoczonych Teksas od zawsze był taką kolebką wolności i oni bardzo tej wolności pilnują. Jeżeli dalej ten rząd federalny będzie szedł w tym kierunku, co idzie, to nie zdziwiłbym się, gdyby tam doszło do secesji. Zatem tam na poziomie stanowym masz bardzo duży poziom decyzyjności. U nas w Europie to tak naprawdę tylko tylko Szwajcaria. No, Szwajcarzy zawsze byli najmądrzejszym narodem w Europie i zaraz po tym, jak rząd federalny zadecydował o zamknięciu gospodarki, od razu ludzie się obudzili, zorganizowali referendum i lada moment zapewne odrzucą możliwość, inaczej, odbiorą rządowi federalnemu możliwość decydowania o tak ważnej kwestii jak zamknięcie gospodarki, więc Szwajcaria jest takim safe haven. Ja nawet stwierdziłem, że otwieram po prostu w Szwajcarii pod szwajcarskim prawem kolejne dwie firmy. Jest to jakaś ochrona majątku, dlatego że boję się trzymać większy majątek pod jurysdykcją hiszpańską, dlatego że tutaj rządzą psychopaci, bo nie wiem, jak inaczej nazwać tych ludzi. Byli skrajnymi socjalistami, natomiast teraz wszystko idzie w kierunku komunizmu. Kilka dni temu całą Europę obleciały informacje, że rząd Balearów, a ja mieszkam na Majorce, autonomiczna wspólnota Balearów, zdecydował o odebraniu chyba 56 domów i przekazaniu ich pod mieszkania socjalne. Oczywiście właściciele dostaną jakieś rekompensaty, ale wiesz, jak z tym jest. Kto to wylicza, na ile taki okres spłaty będzie rozłożony. Także to jest cholernie niebezpieczny precedens, który moim zdaniem będzie kontynuowany, bo tutaj ludzie się nie budzą. No. Dasz ludziom zasiłek, mają mecze i jest pięknie.
No jest to przerażające.
No, także w Azji jest też południowej sporo takich właśnie kolebek. Generalnie ja widzę taką zasadę, jeżeli mamy gdzieś w miarę młode społeczeństwo, które musiało się ciężko dorabiać, tak jak w Polsce przykładowo otworzono gospodarkę po 89 roku i ludzie pamiętają jeszcze, zwłaszcza ci starsi, jak się żyło pod socjalizmem, pod komunizmem i jak gigantyczny skok dokonaliśmy, jeżeli chodzi o poprawę jakości życia w ustroju kapitalistycznym, o tyle w Hiszpanii ludzie są przyzwyczajeni, że zawsze było dobrze, no to może być tylko dobrze, więc czemu się buntować? Rząd działa w naszym interesie.
Rozumiem, że rządowi zależy na eliminacji klasy średniej, no bo ludzie, którzy mają pieniądze, no mają też wpływ na władzę, więc są niewygodni. Natomiast wydaje się, że tym korporacjom to powinno zależeć na tym, żeby klasa średnia była, no bo żeby kupowała te iPhony, te samochody, te jakieś abonamenty Netflixowe i tak dalej, więc to nie ma tutaj konfliktu interesów jakiegoś?
Nie ma konfliktu. Jeżeli to poruszyłeś dwa poziomy, poziom polityczny, przykładowo i poziom korporacyjny. Jeżeli chodzi o poziom polityczny, jak masz wystraszonych ludzi, możesz zrobić bardzo wiele. Możesz pobudować ileś szpitali, gdzie koszt przyjęcia jednego pacjenta jest na poziomie pewnie 500 000 zł. Bo po prostu tych ludzi nie ma, ktoś musiał zbudować te szpitale. Możesz zrobić ogromną ilość lewych inwestycji, za które nikt się nigdy nie rozliczy. Możesz kupić, jak widać, respiratory od handlarzy bronią, możesz ich nie otrzymać i wszystko jest okej. Okay. Jeżeli do tego wprowadzisz stan wyjątkowy, jak na przykład we Francji był kiedyś wprowadzony po zamachach jakichś terrorystycznych i utrzymywać go przez bardzo długi okres, to absolutnie klasa polityczna czy urzędnicza nie poniesie żadnych, nie zostanie z niczego rozliczona, no bo mieliśmy stan wyjątkowy, on wymagał jakichś innych środków. Więc generalnie im bardziej wystraszysz ludzi, tym więcej możesz po prostu nakraść. Zobacz, zamknięto przemysł hotelarski, i teraz jakieś szemrane spółki, w których zapewne politycy mają udziały albo pośrednio, albo bezpośrednio, próbują już przejmować i wręcz przejmują hotele. Więc taki stan jest czymś wymarzonym dla ludzi, którzy są u władzy. Jeżeli natomiast chodzi o korporacje, to korporacja nie istnieje sobie jako korporacja. Korporacja ma przecież udziałowców swoich. I jeżeli zobaczysz na przykład, jak rozwarstwienie w ostatnich przykładowo 10 latach, no to okazuje się, że przeciętne dochody globalnie przeciętnego człowieka, czyli patrz klasy średniej, spadały, podczas gdy bardzo silnie rosły dochody 1% bądź 1 promila tych już absolutnie ścisłej elity. Czemu one rosły? Może nie tyle dochody, co majątek. Dlatego, że mieliśmy dodruk, który pompował wyceny aktywów. Jeżeli przyjrzysz się temu, kto rzeczywiście posiada akcje, czyli patrz, kto jest właścicielem korporacji, to okazuje się, że 80-90% akcji tych największych międzynarodowych przedsiębiorstw jest, powiedzmy, posiadanych przez te 5% najbogatszej części społeczeństwa. Przecież reszta nie posiada akcji, nie potrafi się poruszać na rynkach finansowych. Dążę do tego, że w takim scenariuszu jak dzisiaj, kiedy zamykasz gospodarkę, to korporacje wręcz mogą się jeszcze bardziej rozwijać, mogą zagarniać coraz większą część rynku. Bo tobie wydaje się, że zamykasz całą gospodarkę. Ale kogo zamknęli? No zamknięto mały i średni biznes. Duży biznes funkcjonował. No, ludzie się przecież śmiali w Polsce, że w Chinie możesz się zarazić COVID-em, ale nie wiem, w Biedronce czy w jakichś dużych sieciach handlowych już nie. Więc jeżeli wykańczasz takimi lockdownami mały i średni biznes, ten duży biznes po prostu przejmuje coraz większą część udziału w rynku. Co więcej, nawet gdybyś różnego rodzaju ograniczeniami uderzał we wszystkich tak samo, w mały biznes, średni i wielki, a wiemy, że tak nie jest, ale załóżmy, że nawet gdyby tak było, no to ci więksi przeżyją, bo oni mają ułatwiony dostęp do kapitału. Międzynarodowe korporacje mogą wyemitować obligacje korporacyjne, które skupi bank centralny w Europie Europejskiej, EBC. Będą miały darmowy kapitał na przeżycie tych najtrudniejszych miesięcy, bądź wręcz na wykupienie konkurentów. Także takie zamknięcie gospodarki, utrudnianie działalności przedsiębiorcom jest w interesie korporacji, dlatego że one przetrwają dużo więcej niż małe przedsiębiorstwa będące w rękach klasy średniej bądź niższej.
Teraz pojawia się takie pytanie, do czego to wszystko zmierza? Czyli czy będziemy w tej nowej normalności żyć tak, że zaraz wróci ta stara normalność, tylko jeszcze przez moment będą eliminowane te średnie i małe biznesy, żeby jak już wszystko wróci do tej tak zwanej normy, no to żeby te wielkie firmy już nie miały praktycznie żadnej konkurencji. To jest jeden scenariusz. A drugi jest taki, że będziemy ciągle zamykani, odmrażani. Mi to czasem przypomina jak właśnie taki nastolatek podrywający dziewczynę, że tu ją zwodzi, tu próbuje nie pokazać, że mu zależy i tak dalej. I to tak właśnie też wygląda, że za tydzień wam coś odmrozimy, ale po świętach, a może przed świętami, a może na tydzień, a może na miesiąc. Myślisz, że tak my będziemy może żyć zawsze już?
Na pewno nie wierzę, że wrócimy do takiego poziomu, jaki mieliśmy, poziomu wolności, powiedzmy jeszcze w 2019 roku. Dlatego, że to nie jest celem globalistów. Ich celem jest eliminacja klasy średniej, bo wtedy dużo prościej się zarządza takim społeczeństwem. Zazwyczaj poprzez dzieli rządź. Kiedyś nawet rozmawialiśmy, że za 10-15 lat pewnie będziemy mieli dwóch pracodawców, korporacje i rząd, i my niestety, ale idziemy w tym kierunku. To nie są żadne teorie spiskowe. Wystarczy posłuchać wypowiedzi ludzi, którzy się co roku spotykają w Davos. Wystarczy poczytać agendę 2030 czy 2050 ze Światowego Forum Ekonomicznego. No, tam zasiadają psychopaci, którzy jeszcze nigdy nie przepracowali godziny w realnym biznesie, nigdy nie stworzyli własnej firmy, albo to są profesorowie, którzy siedzą po prostu na uczelniach i żyją praktycznie z grantów przyznawanych przez zazwyczaj odpowiednie organizacje. Dlatego pisze się odpowiednie teorie później naukowe pod to, co się chce w przyszłości osiągnąć. Także dążę do tego, że jeżeli nadal będziemy mieli tak słaby opór społeczny, to za jakiś czas się obudzimy w sytuacji, w której praktycznie nie ma już ani klasy średniej, nie ma przedsiębiorców. Są rządowe spółki. I mamy, tak jak powiedziałem, dwóch pracodawców, albo korpo, albo spółki Skarbu Państwa. No zobacz, co dzisiaj się dzieje. No przemysł hotelarski. Zamykamy gospodarkę i hotele padają pierwszą ofiarą, które następnie są wykupowane albo przez międzynarodowy kapitał, albo przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, tworzone tak naprawdę z naszych pieniędzy. Więc mamy nic innego jak transfer majątku od klasy średniej, od przedsiębiorców, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i inteligencji byli w stanie coś zbudować, do spółek Skarbu Państwa, gdzie ten sam majątek będzie zarządzany przez idiotów, no bo ci ludzie ostatecznie byli zbyt głupi, żeby zostać przedsiębiorcami, żeby w naturalny sposób dorobić się jakiegoś sensownego majątku. Ja pamiętam, jak się żyło w latach 80. W zeszłym roku byłem na Kubie, chciałem sobie odświeżyć trochę wspomnienia. I życie w kraju, w którym tak naprawdę nie masz własności prywatnej, a to jest jeden z postulatów Światowego Forum Ekonomicznego. Nic nie masz i będziesz szczęśliwy. Jest takim małym piekiełkiem, gdzie każdy aspekt twojego życia jest zależny od tego, co zdecydują politycy. A jak wiemy, władza korumpuje, a do polityki rzadko kiedy dostają się ludzie o wysokich standardach moralnych czy wysokim poziomie inteligencji.
To nas prowadzi do pytania, jak jednostka może się przed tym bronić?
Buntować się. Masowo się buntować. Uprzykrzać życie politykom, którzy głosują za przedłużaniem lockdownu. Brutalnie atakować urzędników, którzy nas atakują. I był taki piękny przykład urzędniczki sanepidu, która rozdawała kary na lewo i prawo. Niszczyła po prostu tych małych przedsiębiorców. Później ktoś się zbuntował, wziął dobrych prawników i okazało się, że wszystkie kary, które ona nałożyła, były niezgodne z prawem, więc prawnicy ją zaczęli ścigać o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. I to jest przepiękny ruch, dlatego że jeżeli zniszczysz życie takim pasożytom, które wcześniej niszczą życie tym, którzy ciężko pracując dbają o swój byt, czy swoje rodziny, to pójdzie konkretny przykład. I nagle urzędnicy zaczną się bać. Ludzie powinni wychodzić na ulicę, bardziej się jednoczyć, bardziej się buntować. Natomiast ludzie zachowują się jak marionetki. Odstawisz znowu szopkę z aborcją i nagle temat lockdownu nie istnieje. Przecież ten temat był realizowany 5 lat temu, kiedy trzeba było przepchnąć tak zwaną ustawę CETA o wolnym handlu z Kanadą. Tak naprawdę chodziło o otwarcie naszego rynku dla amerykańskich korporacji. To dwie partie w tamtym czasie dogadały się odnośnie szopki z aborcją. Jedna stwierdziła, że zaostrzy przepisy, druga chciała liberalizacji. No i jak to kiedyś powiedział jeden z polityków, i ciemny lud to kupił. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęli walczyć ze sobą, a po cichu przepchnięto naprawdę ważną ustawę. I z czymś podobnym dzisiaj mamy do czynienia. Kiedy zamyka się gospodarkę, kiedy niszczy się w zasadzie cały kraj, globalną gospodarkę bym powiedział, a odwraca się ludzką uwagę tematem aborcji. Ja nie twierdzę, że to nie jest temat ważny, ale to jest temat zastępczy. Dlatego, że niszczenie gospodarki, taki transfer majątku z rąk prywatnych w kierunku sektora publicznego, który zawsze jest dużo gorzej zarządzany, mniej efektywny, bardziej skorumpowany, dotyczy każdego z nas. Tymczasem problem aborcji, ile dotyczy? 1 promila osób? Natomiast jest to temat, który wywołuje tak skrajne emocje, że nagle staje się tematem zastępczym. Wielkie nieposłuszeństwo, czyli to, co przepraszam, że ci jeszcze przerwałem, nie dokończyłem wątku. To, co zapoczątkowali górale, czyli niepoddawaniu się prawu, że niepoddawanie się przepisom prawa ustanowionym przez Sejm, przez skorumpowanych polityków, tylko walka o własny byt, to jest dokładnie to samo, co powinniśmy robić. To jest dokładnie to samo, co Szwajcarzy robią, którzy mają niesamowicie rozwiniętą demokrację bezpośrednią. O każdej ważnej sprawie decydują w referendach. Jeżeli im się coś nie podoba, to nagle organizują referendum, żeby odebrać rządowi federalnemu prawo do zamykania gospodarki. To jest klucz. Bo pod płaszczykiem pandemii nie tylko niszczymy naszą gospodarkę, pod płaszczykiem walki z pandemią, nie tylko niszczymy całą gospodarkę, co przekłada się też bezpośrednio na pogorszenie zdrowia czy samopoczucia. Niszczymy też zdrowie ludzi, dlatego że dzisiaj szpitale są nastawione na walkę z COVID-em, tymczasem wszystkie choroby krążeniowe, choroby serca, wszystkie nowotwory kompletnie nie są leczone. Ludzie umierają dużo, dużo częściej na różnego rodzaju choroby, które istniały zawsze, a które teraz są nieleczone, niż na jakiś COVID.
No a nie widzisz tutaj takiego ryzyka? Bo jakby nie było, Polska jest krajem takim, nie jesteśmy mocarstwem, nie jesteśmy liderem świata. Tak jak niewygodnych ludzi się ucisza, to może niewygodny kraj też można uciszyć, jak Polacy będą za bardzo tutaj podskakiwać, będąc w środku Europy, będąc podlegli tu Niemcom, tu Stanom Zjednoczonym. No to może, nie wiem, jakaś mutacja wirusa Polska się pojawi specjalna, albo trzeba tu będzie wprowadzić demokrację na nowo.
Wiesz co, nie wierzę w to. Tak naprawdę w Polsce chyba mniej osób się buntuje niż w innych krajach. W Austrii niedawno policja stanęła absolutnie po stronie protestujących osób i w tym momencie organy władzy państwowej panikują. Widzą, że mają już przeciwko sobie policję. Być może zaraz będą mieli przeciwko sobie wojsko. W pewnym momencie mieliśmy taką sytuację chyba w Chile, gdzie policja pacyfikowała ludzi, któryś z generałów prawdziwych patriotów wziął sprawę w swoje ręce i spacyfikował przy pomocy wojska policję. I nagle się okazuje, że pandemia została całkowicie skończona. Mamy któryś z krajów w Ameryce Południowej, który zamknął całkowicie kwestię pandemii, dlatego że u władzy byli politycy, którzy zobaczyli, że tak naprawdę jest to jeden globalny spisek mający na celu zniszczenie gospodarki, może inaczej, nie zniszczenie, transformację gospodarki. I te dane są wszędzie publicznie dostępne. Mieliśmy Białoruś, gdzie Łukaszenka upublicznił, w jaki sposób najpierw za 90 milionów dolarów Międzynarodowy Fundusz Walutowy próbował go zmusić, w zasadzie przekupić, do wprowadzenia lockdownu. To nie przeszło. Później oferowano mu 900 milionów dolarów. Także nie przeszło. Więc odpowiedzią Zachodu, bądź w zasadzie tych sił, które trzymają kraje zachodnie czy anglosaskie, było zorganizowanie prób małego przewrotu. Sprawa się skończyła. Ja mam akurat znajomych, którzy mieszkają na Białorusi, w miarę często tam jeżdżą i tam się okazuje, że tam nie ma żadnej pandemii, ludzie nagle nie umierają, nie leżą na, nie wiem, na korytarzach w szpitalach i wszystko jest okej. Natomiast nam się przedstawia te kraje jako kraje, nie wiem, trzeciego świata, wielkich tyranów i tak dalej. Także w wielu krajach ludzie się buntują. W Holandii, w Austrii, w Szwajcarii już wcześniej wspomniałem, jest wiele krajów, gdzie ten opór społeczny jest ogromny. Także to nie jest tak, że tylko ludzie w Polsce się buntują. Powinni się buntować jeszcze bardziej.
Ponieważ te media głównego nurtu, no to one śpiewają jedną i tą samą piosenkę. Wszystkie są zadziwiająco ze sobą takie spójne. No i nie ma informacji takich, jak na przykład rozmawiałem parę miesięcy temu z Tomaszem Wróblewskim, który powiedział, że nie ma w Europie stolicy, która by nie płonęła teraz od protestów, ale jakoś w telewizji nic na ten temat. W telewizji jakieś są niszowe rzeczy i nie wiadomo, więc skąd wiedzieć, żeby jakieś mieć rzetelne źródło prawdziwych informacji?
Wyłączyć telewizor. Od tego przede wszystkim trzeba zacząć, dlatego że telewizor jest dzisiaj... Był kiedyś elementem rozrywki, dzisiaj jest elementem globalnej manipulacji. Zobacz, w Polsce ileś lat temu amerykańskie koncerny przepłaciły niesamowicie, żeby kupić jedną z głównych stacji. To nie chodziło o dochód. Przepłacasz tyle nie dlatego, że widzisz jakieś dochody z reklam. Przepłacasz tyle dlatego, że telewizja jest dzisiaj ogromnym narzędziem manipulacji i wpływu na to, w jaki sposób ludzie myślą. 50% osób zawsze będzie wierzyło to, co telewizja podaje. Ja z pół roku temu nagrałem taki filmik teorii spiskowe, które okazały się faktem. On jest dostępny ciągle w internecie i chyba już nie wiem, 700 tysięcy osób go obejrzało. Jedną z elementów było pokazanie przekazu medialnego. Udało mi się znaleźć w sieci filmik, gdzie kilkanaście stacji radiowych, telewizyjnych mówiło dokładnie tym samym głosem. Ten sam skrypt. W ten sam sposób tonowany był. Więc jeżeli coś takiego ma miejsce na świecie, to nie oczekuj, że w Polsce będzie inaczej. Już dzisiaj nawet nie chcę o tym słyszeć, bo jest tak dużo negatywnych informacji odnośnie pandemii, ale czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, są ludzie, którzy udostępniają różnego rodzaju informacje. Gdybym chciał, to tylko i wyłącznie od osób, które w jakiś sposób, nie wiem, obserwuję, dziennie otrzymywałbym z 10 czy 15 twardych informacji, konkretnych odnośnie tego, czy mamy do czynienia z rzeczywistą pandemią, czy nie. Gdzie się ludzie buntują? Co możemy zrobić, żeby ten trend zatrzymać? Problem jest taki, że ludziom się nie chce. Ludzie wolą włączyć sobie, nie wiem, jakiegoś tasiemca, którego oglądają w telewizji od iluś lat, jakiś taniec z gwiazdami, czy inny shit, niż zacząć poszukiwać rzetelnych informacji, dlatego że wtedy doznają czegoś takiego określonego dysonansem poznawczym, czyli Goebbels kiedyś, Goebbels to powiedział, że ludzi jest dużo łatwiej oszukać niż przekonać ich, że są oszukiwani. Dlatego, że ludzie, którzy żyją w takim swoim, nie wiem, otoczce, w takim komforcie bezpieczeństwa, im jest bardzo wygodnie i oni nie chcą szukać informacji. Natomiast jeżeli obudzi się, moim zdaniem, te 20% społeczeństwa, to już jest dużo, to już wtedy naprawdę nadejdą.
No to mam nadzieję, że nam się uda dołożyć tutaj do tego jakąś cegiełkę, choćby małą, ale jest nadzieja. I teraz tak, przechodząc z tego, co może zrobić
społeczeństwo... Powiem ci odnośnie tych jeszcze, odnośnie tego nadziei, co powiedziałeś właśnie. Jest grupa prawników europejskich, która już się wzięła za sprawę pandemii i ona próbuje kluczowych polityków europejskich pociągnąć do odpowiedzialności na poziomie Norymbergi. I to są rzeczywiście rzeczy, które są wyciszane, ale one mają miejsce. Ja wątpię, żeby rzeczywiście one okazały się skuteczne. Bo na przykład, kiedy w 2015 roku w Wielkiej Brytanii komisja brytyjska jasno dowiodła do tego, że Wielka Brytania zaatakowała Irak bez żadnych podstaw, tam nikt nie poszedł siedzieć. Ale były procesy, były przesłuchania i były groźby kierowane w kierunku osób, które przyczyniły się do tego, że zniszczono ten kraj. I to już powoduje sam strach polityków, którzy odpadają za...
Bardzo dobrze. Oby faktycznie tak było. Zresztą jest, więc oby było tego jeszcze więcej. No to teraz przechodząc na poziom jednostki, osoby, która chce zabezpieczyć swój majątek, widząc co się dzieje właśnie, że ten transfer majątku się tutaj ma odbywać, że inflacją będziemy gorąco zachęcani do tego, żeby coś robić z tym, no albo będziemy czekać, aż nasz majątek stopnieje do zera. Czyli co my możemy zrobić? A może tak po kolei. Kruszce, bo tutaj jest temat złota, o który zawsze ludzie pytają, to zawsze ludzi interesuje. No i ceny złota ostatnio trochę poszły do dołu, no ale dalej są wyżej niż tam parę miesięcy temu, więc pojawia się pytanie, czy warto w tym momencie kupować złoto?
W tym momencie zdecydowanie tak, dlatego właśnie chociażby, że one poszły w ostatnim czasie w dół. Nigdy nie powinniśmy kupować aktywów, które gwałtownie drożeją. Jeżeli chodzi o złoto, to złoto pokazuje, jak silnie są psute waluty. Czyli ono odzwierciedla, wzrost cen złota odzwierciedla procesy niszczenia walut. Jakbyś zobaczył na przykład, o ile rosła cena złota w latach 2001-2007, za ostatnie 20 lat, to niezależnie od waluty, czy to był euro, dolar, frank, korona, złotówka, czy setki innych walut, to średnioroczny wzrost cen złota był pomiędzy 8,8% dla franka szwajcarskiego i 12% dla funta. Po prostu funt był mocniej dewaluowany niż inne waluty. Oczywiście pomijam tutaj waluty krajów trzeciego świata, nie wiem, Argentyna. Więc złoto w długim terminie nie dość, że świetnie przechowuje wartość, to jeszcze jego cena rośnie szybciej niż realna inflacja, kiedy mamy negatywne rzeczywiste stopy procentowe. Kiedy taki przeciętny Kowalski, nie mogąc nic zaoszczędzić na lokatach, bo lokaty nic nie płacą, nie mogąc nic zarobić na odsetkach od obligacji, przenosi kapitał właśnie do złota, wtedy jego ceny dużo bardziej drożeją. Srebro moim zdaniem jest dużo lepszą inwestycją niż złoto, natomiast srebro jest dużo bardziej zmienne. Złoto jest dla osób, które nie mają dużej wiedzy, chcą stabilności, mogą taki metal przechować. Najbardziej zmienne są oczywiście spółki wydobywcze, które możesz tylko kupić przez brokera. Ale żeby w nie inwestować, to już trzeba po prostu mieć trochę wiedzy i rozumieć, co się robi.
A gdzie można kupić złoto anonimowo? Pytam dlatego, że było w historii Polski takie prawo niegdyś, że trzeba było oddawać złoto rządowi, bo jak nie, no to tam nawet przez moment była kara śmierci, taka groźba, czy za handel złotem była kara śmierci, a za nieoddanie tam jakieś więzienie.
Za posiadanie było wieloletnie więzienie, za handel była kara śmierci, tak, w 1956 roku to przeszło.
Jest zrozumiałe, że ludzie mogliby chcieć kupować złoto anonimowo, żeby po prostu rząd nie wiedział,
ochronić majątek,
żeby nikomu
dokładnie
nic głupiego nie wpadło do głowy. Tylko gdzie?
Dokładnie, my powinniśmy przede wszystkim sporą część majątku trzymać jakby poza systemem, w taki sposób, żeby władza o tym nie wiedziała. I złoto jest właśnie jednym z takich aktywów. W Polsce bodajże do 15 tysięcy euro, czy mniej więcej 60 tysięcy złotych, możesz kupić jeszcze złoto anonimowo. Będzie. Jeżeli chcesz kupić większe ilości, no to już muszą cię wylegitymować i są tworzone po prostu bazy dla NBP-u osób, które posiadają rzeczywiście. U dealera możesz kupić złoto w jakiejś określonej cenie, natomiast największy problem jest z jego późniejszą odsprzedażą, dlatego że dealerzy no nie chcą odkupować, bo jest to dla nich niewygodne. Najniższe ceny albo ceny bardzo niskie są akurat na mojej giełdzie. Ja kiedyś stworzyłem giełdę metali szlachetnych, kiedyś, pół roku temu, która kojarzy osoby, które chcą kupić złoto bądź złoto sprzedać. tak jakbyś miał Allegro, tylko stricte nakierowane na metale szlachetne. Stworzyłem to po to, dlatego że ludzie, którzy chcieli odsprzedać, zwłaszcza srebro, mieli z tym bardzo duży problem. No, rynek nie różni, nie lubi próżni. Tą giełdę zrobiłem, ona jest dostępna pod Independent Metals. I to jest jeden z wielu miejsc, gdzie możesz kupić bądź sprzedać złoto i możesz to zrobić przede wszystkim anonimowo, bo to jest klucz. Żaden polityk nie powinien wiedzieć, czy urzędnik, że my akurat mamy kruszec. Powinniśmy mieć jakiś dowód zakupu, dlatego że jeżeli metal w przyszłości, załóżmy, że wszystko pójdzie dobrze, nikt nie zdelegalizuje tego złota, nie będzie nakładał jakichś dziwnych podatków, będziemy kiedyś chcieli, kiedy przejdziemy do jakiegoś innego systemu monetarnego, złoto upłynnić, to póki co w Polsce zysk ze sprzedaży złota czy srebra, które trzymamy dłużej niż 6 miesięcy, nie jest opodatkowany. Więc wydaje się glejt, który pokazuje ci, za ile to kupiłeś. Natomiast kluczem jest właśnie anonimowość. Ktoś może teraz pomyśleć, co mi da anonimowość, jak mi kiedyś, nie wiem, wymuszą sprzedaż złota. No, w 1933 roku Roosevelt jednym dekretem nakazał Amerykanom sprzedanie złota instytucjom federalnym po tam cenie 20,5 dolara. Po miesiącu podniesiono cenę do 33, co oznacza 70% wzrost ceny, bądź 400% dewaluację pieniądza, jeżeli ktoś otrzymał dolary zamiast złota. Ale co ważne, tylko 25% Amerykanów poddało się tamtemu dekretowi, mimo że w tamtym czasie też groziła kara więzienia za to. I grzywny będące mniej więcej ekwiwalentne 500 000 dzisiejszych dolarów. Ale tak jak powiedziałem, jedna osoba na 4 tylko i wyłącznie poddały się dyktatowi rządu. No ja mam mniej więcej 30% mojego kapitału lokowanego w złocie, srebrze, w spółkach wydobywczych. Właśnie ze względu na te negatywne rzeczywiste stopy procentowe. Bo wtedy właśnie ceny złota najsilniej rosną.
Czyli bardzo dobrze złoto mieć. Natomiast tu się jeszcze może pojawić takie pytanie, bo jest bardzo dużo papierowego złota notowanego na giełdzie. I teraz pytanie, to nie to pytanie, które ci zadałem jakiś czas temu, czy warto w takim razie mieć bardziej papierowe czy fizyczne, bo zapewne warto mieć i to, i to.
Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o złoto i srebro, nie dotykać tak zwanego papierowego złota. Czyli funduszy bazujących na kontraktach terminowych. Już nie będziemy wchodzili w szczegóły. Złoto i srebro ludzie powinni kupować w postaci fizycznej, a nie ETF-ów, z których absolutna większość bazuje na kontraktach na złoto. Czyli nie mamy złota, to jest tak jakbyśmy my oboje założyli się o to, czy cena złota wzrośnie, czy nie. Ty uważasz, że wzrośnie, więc emitujesz taki fundusz. Ja uważam, że spadnie. Jeżeli cena rośnie, ja przekazuję ci różnicę w cenie. Ale działa to tak długo, jak ja jestem wypłacalny. Jak nie jestem wypłacalny, bo cena złota urośnie zbyt mocno, no to oboje mamy problem.
No to teraz pojawia się pytanie, skoro tego papierowego jest tak dużo, to czy nie da się w takim razie sterować ceną złota do tego stopnia, że jeżeli ono będzie dla kogoś kiedyś niewygodne, na zasadzie no stwierdzą na przykład kiedyś, że dobra, nie da się od ludzi wydobyć złota, bo znowu magicznie zgubią, schowają w ogródkach i tak dalej, no to może zróbmy tak, że to złoto będzie warte 5 dolarów za uncję. Po prostu tak poustawiamy. Czy to jest, uważasz,
możliwe? Nie da się tego, Maciek, zrobić. Wiesz co, duże instytucje finansowe na zlecenia banków centralnych manipulują cenami złota od co najmniej 20 lat. To nie jest żadna teoria spiskowa, bo już w pewnym momencie wiele organizacji nadzoru nakładało kary. Zrobili to wtedy, kiedy już te manipulacje były tak oczywiste, że nie dało się temu dłużej zaprzeczać. Ale za każdym razem, kiedy cena kontraktów terminowych na złoto jest zbijana i to pociąga w dół też cenę złota, to budzi się natychmiast ogromny popyt inwestycyjny. W pewnym momencie brakuje ci złota w postaci fizycznej, bo jest ono wykupowane na masową skalę. Przykład. W 2020 roku, kiedy na chwilę podczas pierwszej fazie paniki cena złota zaczęła spadać, popyt ze strony inwestorów był tak ogromny, że przykładowo cena kontraktów terminowych na złoto była na poziomie 8000 zł za uncję, podczas gdy jeżeli chciałeś kupić fizyczny metal, to on był dostępny po 10, 10,5. Czyli musiałeś zapłacić dużo, dużo więcej za to, żeby kupić złoto, niż wynikałoby to z tak zwanej oficjalnej ceny złota. W pewnym momencie na pewno dojdzie do takiego rozjazdu. Jeżeli dojdzie, to możemy mieć złoto, powiedzmy, w cenie 3000 dolarów za uncję, ceny kontraktów terminowych po 2 i to w pewnym momencie COMEX, czyli władze tej największej giełdy, na której są handlowane kontrakty terminowe, to zawieszą notowania. Bo oni mogą zmieniać zasady gry. Te zasady już były wielokrotnie zmieniane, zawsze na korzyść graczy. Jeżeli do tego dojdzie, to możemy mieć cenę złota ustaloną na jakimś bardzo wysokim poziomie i jednocześnie cenę kontraktów terminowych do rozliczenia po cenie dnia, kiedy zawieszono ich notowania. I dojdzie do sytuacji takiej, w której ci, którzy mają fizyczny metal, rzeczywiście mogą się cieszyć z jego gwałtownego wzrostu ceny. Natomiast ci, którzy mają jakieś fundusze inwestujące poprzez kontrakty terminowe, no, skończą jak, nie wiem, ludzie z Amber Gold. Może nie stracą wszystkiego, ale nie będą w stanie cieszyć się wysoką ceną, no bo ktoś stwierdził, że rozliczenie następuje po cenie kontraktów terminowych, a nie złota.
Jasne. No to dobrze wiedzieć w takim razie, więc to jest jedno aktywo. Drugie, o którym bardzo często się mówi, zwłaszcza ostatnio, to są kryptowaluty. Jeden z naszych widzów zadał pytanie o następującej treści, że od dłuższego czasu wspominasz o Ethereum, że zainwestowałeś w Ethereum w całkiem dobrych cenach. Natomiast jak zauważył nasz widz, rzadko mówisz o Bitcoinie jako takim, żebyś inwestował w Bitcoina, więc też on zastanawia się i uznaliśmy to za tyle ciekawe, że pewnie więcej osób się zastanawia, czy w takim razie Bitcoina radziłbyś omijać szerokim łukiem i szukać alternatywnych kryptowalut, czy teraz w ogóle unikać kryptowalut, kiedy mamy taki boom?
Dużo pytań. Dobra, pierwsza rzecz. Teraz absolutnie nie polecam, może inaczej. Ja kupowałem Ethereum w 2019 roku, na początku 2019, kiedy byliśmy po roku spadków i kiedy po prostu była cena bardzo, bardzo niska. Ja płaciłem za Ethereum 150 i 250 dolarów. Dzisiaj, kiedy Ethereum jest na poziomie 1500, nie polecam kupować. Co więcej, ja w trakcie ostatnich kilku miesięcy część kapitału z Ethereum przenosiłem do Polki, do Atomu, do innych bardziej perspektywicznych kryptowalut, które po prostu niosą za sobą całą technologię. Te wzrosty na krypto, one były tak duże, że ja kilkukrotnie wyprzedawałem się już z Ethereum i Polki i Atomu. Ja dzisiaj mam już w miarę mały udział, chyba może 6% moich aktywów jest w momencie tylko w krypto, dlatego że tak jak powiedziałem, ja już większość wyprzedałem. Ja zaczynałem od 5, ale w pewnym momencie to, jeżeli coś ci rośnie 8 czy 10-krotnie w cenie, no to musisz wyprzedawać, żeby ten udział w portfelu w jakiś sposób zbalansować. Mam dużo więcej gotówki niż miałem wcześniej. Ale czemu ja inwestowałem w Ethereum, czy Polkę, czy Atom, a nie w Bitcoina? We wszystkich dokumentach instytucji międzynarodowych, które w jakiś sposób rozważają wykorzystaniem być może krypto, były dwie waluty. Był to Bitcoin i był Ethereum. Natomiast ja wolałem, Bitcoin był pierwszy, Ethereum miało ogromną użyteczność w postaci smart kontraktów, które są wykorzystywane powszechnie, dzięki czemu Ethereum nie zachowuje się jak czyste narzędzie spekulacji, jak Bitcoin, tylko też niesie za sobą pewną użyteczność, która pozwala w jakiś sposób zarabiać. Jeżeli chodzi o Atom czy Polkadot, to są wszystko jakby takie systemy, które... Nawet stwierdziłbym, że jest to coś na podobiznę jakiejś małej korporacji, która ma w sobie pewną użyteczność, która daje ci możliwość wykorzystywania tak zdecentralizowanych finansów. Tutaj przydałby się Kamil Jarząbek, on by wam to bardzo dokładnie wyjaśnił. W każdym razie, ja wolałem inwestować w waluty, kryptowaluty, które dawały nie tylko możliwość wzrostu ceny wynikającą z tego, że więcej osób je kupuje, tylko z tego, że one niosą za sobą pewną konkretną użyteczność. No bo o ile tradycyjna bankowość komercyjna będzie powoli odchodzić w niepamięć, o tyle te decentralizowane finanse, czy system właśnie smart kontraktów dostarczanych za pośrednictwem Ethereum, to jest moim zdaniem przyszłość. Dlatego też inwestowałem w takie projekty, a nie inne. Natomiast w tym momencie moim zdaniem ostrożność jest bardzo, bardzo wskazana. Ten rynek jest tak zmienny, że on może w krótkim czasie zarówno wzrosnąć 5- czy 10-krotnie, może nie już z dzisiejszych poziomów, ale no, tak jak pokazał ostatnie 6-8 miesięcy, jak i tym samym może polecieć łatwo 50 czy 70%. Przecież o 70% taniało Ethereum, taniał Bitcoin w ciągu zaledwie miesiąca w zeszłym roku, kiedy mieliśmy tą covidową panikę. Także dzisiaj ja zalecam bardzo dużą ostrożność.
No a w akcjach coś ciekawego? Ostatnio jakieś kierunki, którymi warto się zainteresować?
Wiesz co, nadal mam sporą ekspozycję na akcje i ja tutaj na pewno nigdy nie zejdę do zera, dlatego że dwa największe rynki takie, to jest rynek akcji i rynek obligacji. Rynek obligacji jest dużo większy od rynku akcji, mniej więcej dwukrotnie. I dzisiaj ten rynek obligacji, on praktycznie nic ci nie daje. W przeszłości inwestorzy analizowali rynek akcji, patrzyli, jaką dywidendę przykładowo mogłeś otrzymać. No załóżmy, że to było 4%. Z obligacji mogłeś otrzymać 6%. Powiedzmy, inflacja 2% i 4% odsetki. Tak balansowano. Część kapitału w obligacjach, część w akcjach. Natomiast za sprawą banków centralnych, które obniżyły stopy procentowe do zera i poprzez skup obligacji sprowadziły też rentowność obligacji bliską zeru i znacznie poniżej inflacji, ten rynek obligacji w ogóle przestał być atrakcyjny. Więc ci, którzy kiedyś trzymali jeszcze kapitał na rynku obligacji, teraz przenoszą go do rynku akcji, więc nie możemy też się kierować takimi starymi wycenami, czy coś jest drogie, czy coś jest tanie. Ale ja tak czy tak staram się tych najdroższych rynków unikać. Nie mam w ogóle praktycznie ekspozycji na rynek akcji w USA. Mam za to sporą ekspozycję na rynek krajów rozwijających się. Mam coraz większą ekspozycję na kraje azjatyckie, które nie doświadczyły takiego lockdownu, mają dobrą populację, świetnie wykształconą i im się po prostu bardzo ostro jeszcze chce pracować. Plus wyceny są naprawdę dużo, dużo lepsze. Jest na przykład taka spółka, no rynek tam generalnie zawsze podrzuca okazje, zawsze są jakieś. Jest świetna spółka China Mobile. Jest to gigant na rynku telekomunikacyjnym w Chinach. Jest to spółka, która ma ponad 800 milionów abonentów, czyli cała Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte, która wypłaca dzisiaj chyba z 8% dywidendy, a wypłaca tyle, bo jest nisko wyceniana. Czemu jest nisko? Dlatego, że na przykład za czasów administracji Trumpa China Mobile było notowane w Chinach, w Hongkongu oraz w Stanach Zjednoczonych. I amerykańskie fundusze ze względu na sankcje, ze względu na tę wojnę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami musiały tą spółkę wyprzedawać. To oczywiście sprowadziło cenę tej spółki do sensownych poziomów. Także mój portfel akcyjny jest, ma się dobrze i absolutnie tutaj nie zmieniam. Co więcej, spora część mojego portfela akcyjnego to są spółki surowcowe. A w trakcie inflacji rosnącej właśnie surowce i spółki surowcowe rosną najszybciej. Ludzie błędnie uważają, że żeby surowce rosły, to musimy mieć rozgrzaną koniunkturę. Surowce najsilniej rosną nie w trakcie superkoniunktury, tylko w trakcie słabnącego dolara i rosnącej inflacji. Gdyby było inaczej, to w 2019 roku, kiedy mieliśmy bardzo rozgrzaną gospodarkę globalną, mielibyśmy wysokie ceny surowców, a tymczasem one były o 40-50% niższe niż 10 lat wcześniej, w roku 2008. W każdym razie ja mam na surowce też bardzo dużą ekspozycję. To zarówno na metale przemysłowe, surowce rolne, metale ziem rzadkich, surowce strategiczne. Uran, który w ostatnim czasie przepięknie wybił. Uran był w ogóle aktywem, który miałem w swoim portfelu ze 3 lata i tam nic specjalnego się nie działo. 3 lata temu też uran miał bardzo dobre perspektywy jak dzisiaj. Z jakiejś przyczyny uran właśnie wybił kilka miesięcy temu. Także w inwestowaniu jest też potrzebna bardzo, bardzo cierpliwość. Dzisiaj jak sobie też rozmawiamy o inwestycjach, to też zwracam uwagę na to, że na rynku w tym momencie po gwałtownym roku wzrostów stało się po prostu trochę drogo. Dlatego też staram się mieć w miarę duży udział gotówki. Bo jak masz gotówkę, to jeżeli dochodzi do spadków, to jesteś w stanie się po prostu kupić w tanie aktywa. Ostatnio też dokupiłem długoterminowych obligacji amerykańskich. Nie dlatego, że one wypłacają jakieś odsetki. To dlatego, że jeżeli dochodzi do jakiejś paniki na rynku i fajnych sytuacji, to kapitał właśnie inwestorów przemieszcza się w kierunku amerykańskich obligacji. Drożeje wtedy dolar, drożeją amerykańskie obligacje. Bardziej drożeją długoterminowe, dlatego też mam sporo 30-letnich obligacji. Ale tak jak powiedziałem, ja do nich nie podchodzę jako do aktywa, który mi wypłaca jakieś odsetki. Jest to tylko i wyłącznie spekulacyjne zagranie na wzrost ich cen. Dywersyfikacją nie można nazwać kupienie 10 polskich spółek z GPW, które są ze sobą niemalże 100% skorelowane. Nie można włożyć 100% kapitału ogólnie w globalny rynek akcji albo 100% w metale szlachetne, w krypto czy w surowce. Trzeba czasami po prostu miksować różnego rodzaju aktywa, które są, nie są ze sobą skorelowane. Bo jeżeli przykładowo część krypto, dokończę jeszcze jedną rzecz, która może się przydać paru osobom. W ostatnich na przykład kilku miesiącach częścią portfela, która u mnie najsilniej rosła, to były właśnie kryptowaluty. Im one były droższe, tym mniejszy miał potencjał do wzrostu, dlatego też je wyprzedawałem. Powiększyłem pozycję gotówkową. W ostatnim czasie kupowałem aktywa, które taniały przez w tym samym czasie. Patrz złoto, patrz amerykańskie obligacje skarbowe. I na tym polega właśnie zarządzanie portfelem, żeby minimalizować ryzyko i minimalizować też spadki. Bo jeżeli doszłoby do jakichś niefajnych zdarzeń, to część mojego portfela oberwie. Oberwie krypto, oberwą surowce, oberwie rynek akcji. Ale jednocześnie cena złota, zwłaszcza fizycznego, najprawdopodobniej wzrośnie. Wzrośnie też udział części gotówki. Będę miał więcej kasy po prostu na tanie
zakupy. Właśnie tutaj a propos tych aktywów taniejących, zawsze jest ten temat nieruchomości stricte w Polsce. To jest coś, z czego słyniesz, że wiele razy powiedziałeś w danym okresie czasu, że one były za drogie i dlatego nie kupowałeś w tym momencie. No i wydawało się, że będą tanieć, no i jakoś nie za bardzo chcą tanieć. Znaczy coś tam, jakieś ruchy niby są w tej Polsce z nieruchomościami, ale no nie jest to takie chyba tanięcie, że inwestorzy od razu ruszają podekscytowani. Więc jak widzisz rynek nieruchomości polskich? Jest tu sens inwestować twoim zdaniem, czy dalej warto może poczekać? Może jeszcze potrzebujemy poczekać, aż ludziom zabraknie trochę tych pieniędzy, będą ratować się sprzedażą swojej nieruchomości?
Powiem ci tak, w nieruchomościach liczą się trzy rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja. Ktoś świetnie porusza na swoim lokalnym rynku, na ten rynek ma wiedzę, to jak najbardziej może inwestować w nieruchomości. Ja mając do wyboru jakiś kiepski zwrot z nieruchomości, w ujęciu czynszu w stosunku do kwoty, którą muszę za nieruchomość zapłacić. Mając wybór inne inwestycje, wybieram po prostu inne inwestycje. Na polskim rynku tąpnęły bardzo nieruchomości komercyjne, czyli patrz, część wakacyjnych oraz część hotelarskich. I tutaj mamy prawdziwą rzeź. Nie tąpnęły niektóre nieruchomości, dlatego że mamy zerowe stopy procentowe. Ludzie boją się trzymać pieniądze w bankach. Po pierwsze dlatego, że boją się, czy w ogóle te pieniądze dostaną. Po drugie, boją się inflacji. Po trzecie, lokaty ci nic nie płacą. Więc ktoś nie mając wiedzy, a ma, nie wiem, 100 tysięcy w banku, stwierdza, kurna, co z tym zrobić? No są niepewne czasy, to ja kupię nieruchomość. I tylko dlatego właśnie nieruchomości nie. Właśnie dlatego, że banki centralne utrzymują stopy procentowe na bardzo, bardzo niskim poziomie. Ja mam ekspozycję na nieruchomości. Kończą mi się działki w Polsce, których kiedyś miałem kilkadziesiąt. Po prostu kupiłem kilka hektarów terenu, podzieliłem to na małe działki budowlane. I tu mogę potwierdzić, że mam teraz ogromne zainteresowanie. Zostało mi ich raptem kilka, ale w ostatnim czasie myślę, że ludzie dzwonią z pytaniami co najmniej trzy razy częściej niż jeszcze rok temu, o tej samej porze. Natomiast gdybym miał inwestować w Polsce w nieruchomości dla jakiegoś czynszu najemnego, to sorry, jest to dla mnie po prostu dużo atrakcyjniejsze dla mnie są albo akcje wypłacające wysokie dywidendy, tak zwani dywidendowi arystokraci, czyli firmy, które wypłacają ci nieprzerwanie rosnącą dywidendę od 25 lat bądź 15, w zależności czy mówimy o Stanach, czy mówimy o Europie, albo po prostu rejty. Rejty to są fundusze nieruchomości komercyjnych, które działają globalnie i które dzisiaj dają dywidendę nieporównywalnie wyższą niż polskie nieruchomości.
Jasne. Okej, no to dobra. Myślę, że przeszliśmy przez kilka tych najpopularniejszych rodzajów aktywów. No i teraz pojawia się pytanie, gdzie się można tego uczyć? Ja może podpowiem, no bo wiemy, że masz książkę, czy nie wiem, czy to serię książek, tak to może można nazwać, bo to jest jednak czteropak dobry. Ale masz też kurs i chciałem cię dopytać, czym to się różni, no bo przeczytałem twoje książki, natomiast w kursie jeszcze nie brałem udziału i mam nadzieję, że to się zmieni. Tylko właśnie, jaka jest różnica, co jest dla kogo, gdzie się czego możemy dowiedzieć.
Zarówno w kursie, jak i w książce zebrałem w zasadzie większość mojej wiedzy na temat wszystkich aktywów, czyli tak jak rozmawiamy. Akcje, obligacje, system monetarny, waluty, metale szlachetne, surowce, nieruchomości, psychologia inwestowania, praktyczne porady, jak zbudować portfel inwestycyjny. Książkę pisałem w 2019 roku, więc ponad dwa lata temu, przed przede wszystkim COVID-em. To jest dosyć duża różnica. Plus książki jest taki, że ona w porównaniu do kursu jest tania, no bo za cztery książki ktoś płaci bodajże 350 zł. Inteligentny inwestor XXI wieku, to nazwa, no jest bardzo dobrze oceniona, tam jest chyba 9,4 czy 9,5 na bazie grubo ponad, nie wiem, 2000 głosów oddanych. Mówi o Lubimy Czytać, podobnie wysokie oceny są na serwisach, które oceniają książki. Jeżeli chodzi o kurs, kurs jest nowy, bo ja go w tym momencie zrobię. Zrobiłem dopiero może 15% kursu, natomiast to jest tak gigantyczna ilość materiału, że ludzie go po prostu przerabiają. Gdzie różnica? W książce musimy po prostu przeczytać około 1000 stron podzieloną w odpowiednią 4 tomy. W kursie mamy jakieś 140 godzin nagrań, tak żeby ci zobrazować. Mam 200 filmików do przygotowania. Każdy filmik to jest co najmniej pół godziny. Tak jak widzę na bazie nagrań, które zrobiłem, to będzie jakieś 140 godzin nagrań na bazie powiedzmy 6-7 tysięcy slajdów PowerPoint. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jak robię wykłady, na jakim to jest poziomie i tak dalej. Więc tu już mamy 200 prezentacji. Każdy dział jest podsumowany pracą domową. Ileś zadań do zrobienia, które później sprawdza moja ekipa. Później robimy webinary. Na webinar składa się kilka części. To nie jest godzinka rozmowy. Najpierw mi ludzie przesyłają pytania, a w kursie bierze w tym momencie grubo ponad 1600 osób. Więc od tych 1600 osób zbieram pytania. Robię następnie z tego prezentację i odpowiadam na nie. Czyli mamy znowu kilkugodzinną sesję pytań-odpowiedzi. Później mamy webinar, w trakcie którego omawiam bieżącą sytuację na danym rynku. Niedługo będę miał webinar z akcji i obligacji. Więc omawiam sytuację plus odpowiadam na każde pytanie, które mi ludzie zadają. Zazwyczaj webinary takie online trwają około 5 godzin. Da się. Czyli mówiąc prosto, kurs jest to dużo, dużo więcej wiedzy, podana dużo bardziej przystępny sposób i dużo, dużo więcej pracy. Jeżeli ktoś ma łącznie, myślę, 200 godzin rozłożonych powiedzmy na 7-8 miesięcy, to kurs jest ok. Kurs jest też nieporównywalnie droższy. Natomiast to jest też wiedza podana w inny sposób. Tutaj bez sensu, żebyśmy rozdrabniali się, omawiali każdy element. Ja kiedyś nagrałem taki filmik, książka czy kurs, co lepsze. I książka i kurs, nazywany jest Inteligentny Inwestor 21. Ktoś może bardzo łatwo znaleźć ten filmik, możesz go u siebie w opisie, żeby ludziom było łatwiej. Tam mniej więcej przez 20 minut pokazywałem różnicę.
Sam bym się chętnie zapoznał, bo myślę, że tony wiedzy tam będą na pewno, więc damy linka pod tym nagraniem, no i każda zainteresowana osoba będzie sobie mogła zobaczyć, porównać i zdecydować.
Odnośnie samej wiedzy ktoś może pomyśleć, no dobra, kurczę, cztery książki muszę przeczytać, bądź ileś godzin muszę poświęcić na kurs. To jest problem taki, że 90% ponad osób tak myśli, że to jest za dużo, że to jest trudne, mi się nie chce i tak dalej. Jednocześnie bez zawahania ludzie potrafią rzucić gigantyczny majątek w różnego rodzaju inwestycje. Czy to krypto, czy w akcje, nie mając żadnego pojęcia o tym, co robią. I to się później kończy tragicznie. Tak nawet, żeby się statystycznie do tego odnieść, podeprzeć się twardymi danymi. Gdyby ktoś w długim terminie kupił akcje, to mniej więcej jest w stanie na tym zarobić około 10% rocznie. Na to się składa dywidenda oraz wzrost ceny. Gdyby ktoś kupił nieruchomości komercyjne, około 9%, w obligacjach 5%. Natomiast przeciętny inwestor zarabia około 2%. Ta różnica wynika z tego, że ludzie zazwyczaj wchodzą w najgorszym możliwym momencie, kiedy już cena danego aktywa urosła. Tak było z krypto w 2017 roku. Tak jest właśnie z krypto dzisiaj. Mało kto kupował w 2019 roku. Kiedy kupowałem ja, kiedy kupował Phil, kiedy kupował Jarząbek. Ze złotem było podobnie. W 2011 roku ludzie masowo się rzucili na złoto, dlatego że jego cena gwałtownie rosła.
funduszami polskimi było tak w 2007-2008 roku. W 2019 roku masowo się sprzedawały apart hotele. Ludzie chcieli inwestować właśnie w nieruchomości z tak zwaną gwarancją zwrotu. Dzisiaj większość tych inicjatorów tych inwestycji ogłosiła bankructwo. Także wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. Albo sami zadbamy o nasze finanse, albo będzie jak będzie.
Dokładnie tak. No i dobrze, no to w takim razie linkujemy książkę i kurs pod tym nagraniem. Każdy z Was, kto będzie chciał się zapoznać z tymi materiałami, myślę, że fajnie będzie, jeżeli tam z listy, tam będzie taka lista, skąd się dowiedziałeś o tym kursie, no to tam bardzo prosimy o zaznaczenie programu Ekspert Bentleyu. To myślę, będzie fajna też informacja dla nas. No i co? No to ja w takim razie mam jeszcze pytanie, jak ty już planujesz swoje najbliższe kilka lat, jak to widzisz? Ja wiem, że w tych czasach ciężko cokolwiek jest planować, bo jest dość specyficznie, ale jakbyś chciał, żeby się najbliższe 5 lat ułożyło?
Bardzo bym chciał, żeby ludzie wreszcie pokazali swoją siłę jako dużej grupy, żeby zmusili polityków do zrobienia kroków wstecz. Żeby pojawili się ludzie, którzy będą w stanie w poszczególnych krajach przejąć swoje, nie wiem, role liderów i przede wszystkim odebrali bankom centralnym prawo do emisji pieniądza. Dlatego, że ostatnie 40 lat, odkąd 50 w zasadzie, kiedy Nixon zerwał link do standardu złota, mamy nieustanne manipulacje rynkami, które doprowadzają też do wzrostu przepaści pomiędzy klasą średnią a tym 1%, który ma przywilejowany dostęp do informacji, czyli musielibyśmy dokonać poważnych zmian na poziomie systemu monetarnego, co podniosłoby tak naprawdę poziom życia każdej osoby. Bo ja mam wystarczająco pieniędzy, ja ich więcej już nie potrzebuję, ale fajnie jest żyć w miejscu, gdzie nie ma klasy niższej, gdzie masz bardzo szeroką klasę średnią, bo wtedy jest i przyjemnie, i niesamowicie bezpiecznie. No i tego chyba nam wszystkim życzę.
Super, no to tego życzę tobie i sobie i nam wszystkim. Więc jeszcze mam ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu, które zadałem ci już dwa razy, ale skoro mamy znowu okazję pogadać, no to zadam po raz kolejny, bo może coś nowego się tutaj pojawi. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Błękitny umysł. Kojarzysz? O którym książkę, dowiedziałem się, tak? Książka, tak, znowu książka, o której dowiedziałem się z twojego programu.
Proszę.
No, kupiłem i e-booka, i audiobooka, i zazwyczaj, kiedy ćwiczę, to słuchuję audiobooka. Mega fajna książka, bardzo serdecznie polecam.
Super, no to fajnie. Czyli co, no, edukacja i to jest właśnie ta spójność, że rzeczywiście tak jak mówisz, tak jest. Fajnie.
Czas spędzony na czytaniu książek jest chyba jednym z bardziej takich produktywnych. No ja staram się czytać, nie wiem, 30-40 książek rocznie. Może dzięki temu mam czas, że nie oglądam telewizji, ale uważam, że książki wnoszą w nasze życie nieporównywalnie więcej niż takie tempe przywiązanie do telewizora.
Mhm. Super. No to co? Ja ci bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że dla mnie to był duży stres, żeby tak rozmawiać w taki sposób, bo jednak wolę taki normalny, zwykły, ludzki kontakt, no ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy będzie taka możliwość. Także już czuj się zaproszony tu w postaci fizycznej, więc myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Niemniej jednak myślę, że merytorykę udało nam się tutaj w pełni na najwyższym poziomie zachować. Znaczy nam, no, ja się tak podpinam trochę, bo wiadomo, że to ty tutaj dzieliłeś się dzisiaj wiedzą. Także w imieniu swoim i wszystkich widzów dzięki ci bardzo za ten taki insight w świat inwestowania. Wiemy, co się dzieje, wiemy, co z tym zrobić, wiemy, gdzie szukać więcej wiedzy, także myślę, że na pewno jesteśmy wszyscy dzisiaj mocno do przodu. No i co? Dzięki ci bardzo jeszcze raz. Trzymam kciuki za powodzenie kolejnych inwestycji, za to, żeby najbliższe te lata, miesiące, tygodnie pojawiły się, czy pokazały, że jednak ludzi stać na więcej.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Sama przyjemność, no i oby do kolejnego razu. Tym razem super. Na żywo.
No, zdecydowanie.
Dzięki.
Okej, fajnie. Dzięki bardzo i pozdrawiamy. Cześć.
Na razie. Hej.